Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Sposób na rodzinę porozmawiamy o tym, jak młodzi ludzie radzą sobie z emocjami. Tymi trudnymi emocjami. Smutkiem, złością, być może i pierwszymi objawami depresji. W pierwszej części audycji, już za kilka minut, porozmawiam z psychologiem Katarzyną Wieczorek właśnie o wyzwaniach, jakie nas, dorosłych, czekają, gdy te maluchy nam dorastają. Jak rozmawiać o emocjach nastolatków, kiedy zgłosić się do psychologa, a kiedy samemu po prostu zakasać rękawy i działać. Natomiast do drugiej części audycji zaprosiłam właśnie nastolatkę. Patrycja Moneta napisała, zaśpiewała i stworzyła teledysk do piosenki, w której opowiada o trudnościach, jakie dotykają młodych ludzi. Nie przez przypadek chcę o tym mówić właśnie teraz, w listopadzie. Zapraszam na obie rozmowy oraz na wysłuchanie samej piosenki Ten czas, już za chwilę, za kilka minut. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Tak jak powiedziałam kilka minut temu, w pierwszej części audycji Sposób na rodzinę gościmy psychologa, certyfikowanego psychoterapeutę Katarzynę Wieczorek. Zacznijmy od tego, jak rozpoznać, że te smutki i wahania nastrojów są taką normalną częścią dorastania, dojrzewania nastolatków. A kiedy powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, że to problemy, które wymagają już pomocy specjalisty?
To jest istotne pytanie, bardzo ważne, ponieważ jakby w naturę bycia nastolatkiem wpisane jest to, że młody człowiek w tym okresie zaczyna się zachowywać inaczej. I to inaczej może obejmować całe spektrum zachowań. Czasami rodzice mówią o tym wręcz, że nie poznają swojego dziecka. Dziecko, które było wycofane, spokojne, nagle jest bardzo towarzyskie, ekstrawertywne, ekspansywne i odwrotnie również też może być. Więc tak jak myślimy o tym, w samo to słowo kryzysu adolescencji, czyli kryzysu dojrzewania, no jest wpisana ta zmiana, tak? Bo kryzys oznacza zmianę. I w zasadzie w tym okresie między 13 rokiem życia, a nawet 20, bo w tym momencie te granice, takie określenia adolescencji zostały przedłużone, wpisany jest każdy rodzaj zachowań. Tak? Czyli to, co byśmy już u 26-letniego młodego człowieka uznali za jakieś niepokojące czy zaburzone zachowanie, u nastolatka jest normatywne. Więc wszystko jest dozwolone, tak, w jakiś sposób. Istotne jest to, jak nastolatek przechodzi te różne zmiany i poziom utrzymywania się i poziom, taka głębokość pewnych zachowań destrukcyjnych. Kiedy widzimy, że nie zatrzyma, na przykład zaczyna eksperymentować z różnymi środkami czy relacjami i nie zatrzymuje się tak, w jakimś momencie, tylko pogłębia się jego eksperymentowanie, czy obojętnie o jakiej sferze mówimy, tak, czy to seksualnej, czy relacyjnej, czy właśnie używkowej, czy jakiejkolwiek, czy izolacji na przykład na skutek cyfrowego świata, nie? No to jeżeli to jest bardzo długie, jeżeli zanika życie towarzyskie, jeżeli zanikają pasje, rzeczy, które wcześniej cieszyło dziecko, to jest taka czerwona lampka, która może nam się zapalić. Istotne jest to, jeżeli też, kiedy mówimy o różnych takich trudnościach w nastroju, kiedy przedłuża się taki okres, kiedy dziecku jest trudno wstać. Kiedy, tak, w ogóle złe samopoczucie poranne jest mocno diagnostyczne w przypadku różnego rodzaju takich zawirowań z kręgu depresyjnych, tak? Kiedy pojawia się poczucie niemocy, takiej narastającej, globalnej i trwa to dłużej niż 2 tygodnie, tak? Wszystko, co wcześniej obserwujemy, rozmawiamy z tym naszym nastolatkiem, albo i nie, bo to, no, też czasami jest bardzo trudne w kontakcie, tak, że pojawiają się te wybuchy emocji, czy eskalacja różnych zachowań takich emocjonalnych. Więc jeżeli to trwa powyżej 2 tygodni, czy pojawia się bardzo silna taka autodestrukcja, tak, no to powinno nas zacząć niepokoić, że być może ten kryzys dojrzewania już wychodzi z tych normatywnego.
I co dalej robić? Pójść od razu do specjalisty, zacząć rozmawiać, podpytywać. Dziecko nie zawsze chce mówić.
Znaczy, istotne jest, jeżeli mamy wcześniej zbudowaną relację z dzieckiem, to nawet jeżeli ono nas odrzuca w tym momencie, a będzie odrzucało, ponieważ ten kryzys dojrzewania polega na tym, że dziecko, i dlatego jest taki burzliwy, tak? Bo psychologicznie dziecko musi przejść z takiego świata, w którym rodzice byli punktem odniesienia, byli takimi idealnymi obiektami, wszystko wiedzącymi, mogącymi zaspokoić wszystkie pragnienia, wszystkie oczekiwania, obiektami pełnymi miłości i niezniszczalnymi. No ale wtedy dziecko by pozostało na poziomie bycia małym dzieckiem, niedojrzałym. A zadaniem rozwojowym tego okresu jest stworzyć własną tożsamość, czyli żeby ten młody człowiek zobaczył, kim on jest. Dlatego też między innymi grupy rówieśnicze w tym okresie życia stają się głównymi autorytetami.
Czasami to jest trudne dla rodzica, kiedy widzi, że ta grupa rówieśnicza jest trudna po prostu i naszymi oczami patrząc, niezbyt dobrze wpływa na nasze dziecko.
Mhm. Czy w ogóle ten stan jest, myślę, taki trudny emocjonalnie. No jakby zejść, spaść nawet, bo to jest gwałtowny moment. Z piedestału bycia tym obiektem, rodzicem, który wie, potrafi, jest punktem odniesienia do dewaluacji, czyli być jakimś, kto nic nie wie, ty nigdy nic nie wiesz, ty zawsze i bycie przedmiotem takiego wylewania się dziecka różnych trudnych emocji na rodzica, to jest bardzo trudne. I to potrzeba rzeczywiście dużo takiej autorefleksji, rozumienia tego procesu, żeby poprzez stwarzanie środowiska takiego rozumiejącego to, nie? Czyli nie odbierać to personalnie, że teraz moje dziecko mnie naprawdę nienawidzi. Tylko nawet jeżeli tak mówi, nawet jeżeli tak czuje, tylko rozumieć, że to jest moment, w którym on w bardzo gwałtowny sposób się zmienia i on jest przerażony. I wiadomo, że na najbliższe osoby, te najtrudniejsze emocje, są tak jakby projektowane w jakiś sposób, nie? Moglibyśmy powiedzieć. Jest w tym taki rodzaj też być może dobrej informacji, że to znaczy, że dziecko czuje się bezpiecznie w jakiś sposób, że my to udźwigniemy, nie? Że nie przestaniemy go kochać mimo wszystko, chociaż mamy ochotę mu ukręcić głowę często, prawda? Więc jakby przyjęcie tego od dziecka, że już nie jesteśmy, a grupa rówieśnicza jest ważniejsza, to jest w ogóle trudne. Natomiast jeśli grupa, przyjaźń czy bliskość w grupie rówieśniczej opiera się o działania negatywne, autodestrukcyjne, nie wiem, używki, cięcia, takie zachowania antyspołeczne, no to istotne jest, żeby powiedzieć o tym dziecku, co widzimy, powiedzieć mu, że rozumiemy, że to są jego bliskie osoby, że czuje się związany, że tam szuka bliskości i akceptacji, no ale pokazać mu też, ale zobacz, Zdzisiu robi to i to, tnie się codziennie, Zosia upija się 4 razy w tygodniu do nieprzytomności, tak? Ktoś robi coś, martwię się o ciebie, chcę, żebyś miał bliskich rówieśników, którzy będą cię akceptowali, nawet jeżeli nie będziesz pił albo nie będziesz robił różnych rzeczy z nimi, nie?
Kiedy nasze dziecko przekracza granice, idziemy do psychologa sami się radzić czy razem z nim?
Jeżeli mówimy o nastolatkach, to trochę zależy od wieku. No wiadomo, że my motywujemy dziecko do podjęcia na przykład kontaktu z psychologiem czy z psychoterapeutą. I też to będzie zależało od osoby, do której trafimy. Tak? Ja na przykład osobiście z rodzicami takich młodzieżowych pacjentów powyżej 16 roku życia to się spotykam w dalszej kolejności, czyli najpierw widzę się z nastolatkiem i dopiero po kilku konsultacjach następuje takie wspólne spotkanie. Ale jeżeli to jest 12-latek czy 10-latek, to może być tak, że na to pierwsze konsultacyjne spotkanie będziemy zaproszeni razem z dzieckiem.
W naszym studiu niedługo pojawi się Patrycja, która powiedziała, że na te stany smutku, depresyjne, może takie pierwsze kroki, pomogła jej pasja. To też jakiś rodzaj pomocy dla młodych ludzi?
Tak, zdecydowanie badania też to pokazują, iż zaangażowanie w jakieś hobby, w sport, w pasję, w muzykę, w malarstwo jest czymś, co pełni też taką rolę czynnika chroniącego, mm-hmm. tak, przed takimi zachowaniami, które no, mogłyby być w jakiś sposób zagrażające dla życia młodego człowieka w tym okresie. Więc jak najbardziej tak. To jest coś pomocnego, coś, co też pomaga tak utrzymać się często przy życiu, w cudzysłowie mówiąc, ale tak młodzi ludzie mówią, nie? Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę, iż jednym z objawów depresji, tak, czyli niewahań nastroju typowych dla okresu dojrzewania, ale już zaburzeń depresyjnych, czy pojawienia się w ogóle depresji, jest utrata radości życia, tak? Tak zwana anhedonia. To jest jeden z objawów. I wówczas w ogóle człowiek, i to dotyczy każdej osoby, i dorosłego, i pacjenta młodzieżowego, traci radość generalnie z
nawet
życia.
Nawet z tego, co kocha.
Nawet
robić.
Z tego, co kocha. Mhm. I często właśnie młode osoby nawet przeżywają swoisty rodzaj poczucia winy, że uwielbiali coś robić, ale to przestało ich cieszyć, nie mają ochoty. A chcieliby, bo pamiętają te emocje, które były z tym związane. Więc tu należy ich wtedy uspokoić, że jeżeli podejmą, jeżeli będzie potrzebne, bo tu mówimy już o stanie takim no, chorobowym, leczenie czy wsparcie farmakologiczne, no to wówczas może być tak, że ta radość wróci, nie? Z uprawiania tego sportu. Przypomniał mi się taki przykład, kiedy dla takiej grupy pacjentek, w zasadzie pacjentki, bo to były same dziewczyny młode, chorujących na zaburzenia jedzenia, prowadziliśmy oprócz oddziaływań psychoterapeutycznych też zajęcia z pracy z końmi. I gdzie była właśnie w grupie dziewczynka, która była, uwielbiała jazdę konną i rzeczywiście potem jej pomogły te zajęcia trochę się odbić, ale wtedy, kiedy rozwijały się zaburzenia jedzenia, ona absolutnie zrezygnowała z tej pasji, z hobby, bo nie była w stanie, bo to już był taki proces, gdzie rzeczywiście utraciła całą tą przyjemność i radość i nawet takie poczucie sensu tego. Mhm. Natomiast warto pielęgnować od dzieciństwa hobby, zainteresowania, pasji, bo to chroni i to pomaga, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy ten normatywny kryzys dojrzewania, czyli kiedy nastolatek ma masywne często poczucie braku sensu, przygnębienia, poczucie osamotnienia, opuszczenia, to ta pasja pielęgnowana i uprawiana pomaga.
W takim idealnym świecie to, kiedy taki nastolatek przeżywa swoje pierwsze problemy, to z jednej strony i rodzice w domu sprawują jakąś taką opiekę, nadzór, patrzą na niego, wyczuwają te jego różne wahania nastrojów. Z drugiej strony w szkole psycholog, który też mógłby, albo wychowawca, zauważyć to, ale tak chyba nie jest. Mało tych psychologów w szkołach.
No cały czas jakby trwają, rozumiem, prace nad tym, żeby zwiększyć ilość. To już są takie też trudności, myślę, systemowe. Natomiast myślę sobie, że trzeba to tak też ująć, że jednak dzieci i małe, i starsze dużą część dnia spędzają w szkole.
No właśnie, tak.
I ja prowadziłam taki projekt Oznaczeni, gdzie bardzo dużo właśnie w szkołach też, gdzie bardzo dużą wagę przykładaliśmy do uczenia dzieci tak zwanego wsparcia rówieśniczego, bo szkoła to nie są tylko nauczyciele.
Tak,
i to
tak.
Nie jest tylko psycholog, który ma 350 dzieci pod sobą, nie jest w stanie wiedzieć.
Co jakby u każdego. No tak,
jakbyśmy racja. Spojrzeli na to w ten sposób, to jest nierealne. Jakby, więc istotne jest to, żeby dzieci, wiedząc i rozumiejąc, co przeżywają, też takim otwartym i wrażliwym okiem patrzyły na innych. Mhm. Że rzeczywiście czym innym jest to, jeżeli pójdziemy, nie wiem, tam w liceum pod koniec, eksperymentujemy, coś się dzieje raz na jakiś czas, a czym innym jest, jeżeli moja koleżanka czy kolega z klasy jest cały czas przygnębiony, wycofany, nie chce z nikim rozmawiać, albo odwrotnie, cały czas imprezuje, co oznacza? Mhm. Cały czas używki na przykład, albo ryzykowne sytuacje właśnie seksualne. Czy jeżeli moja koleżanka chudnie albo wymiotuje, to żeby jej powiedzieć, że widzę cię, martwię się o ciebie, widzę, że coś się dzieje, to może warto się zwrócić do jakiegoś zaufanego dorosłego, do kogoś, kto może też udzielić taki rodzaj akceptującego wsparcia, ale jednak nie przymykającego od oczy.
To bardzo ważna wskazówka, żebyśmy dzieci uczyli tego, żeby widzieli po prostu swoich rówieśników.
No i też rozumieli to, tak, że właśnie takie zachowanie, które pozornie przysparza im sympatię i kolegów, czyli bycie duszą towarzystwa. I ja dzisiaj mówię o pewnych ekstremalnych sytuacjach, tak, czyli na przykład używanie czy narkotyków, czy alkoholu, że to pozornie przysparza kolegów i koleżanek, ale jest oznaką cierpienia wewnętrznego.
Mhm. Takie ABC na koniec, żebyśmy my jako rodzice zauważyli ten moment, że to już nie jest ta burza hormonów, nie jest ten taki nagły spadek nastroju, tylko coś poważniejszego dzieje się u dziecka. I jak powinniśmy zareagować, ten pierwszy krok taki, co zrobić? Mhm.
No, tak jak mówiłam, przedłużające się stany, tak? Czyli jeżeli dziecko powyżej 2 tygodni jest apatyczne, nie przejawia takiej radości życia, chęci, czyli w sposób ciągły doświadcza takich stanów przygnębienia, apatii. Jeżeli coś się dzieje ze snem, z apetytem, tak? W jedną lub w drugą stronę, czyli na przykład przestaje jeść, przestaje mieć apetyt, jeżeli nie śpi, wybudza się, jeżeli ma kłopoty, jeżeli są trudności z koncentracją i to trwa, tak jak mówię, powyżej tych 2 tygodni. Jeżeli pojawiają się zachowania autodestrukcyjne, to wtedy nie czekamy, tak? Czyli cięcia, czy jeżeli dziecko ma takie myśli rezygnacyjne, to są takie, że nic mu się nie chce, że może wolałabym nie żyć, albo mówi, że ma plany, tak, to tego nigdy nie bagatelizujemy, tak? Tutaj lepiej nachuchać na zimne, niż pozostawić do realizacji. Więc jeżeli się wycofuje, jeżeli traci radość z pasji, którą uprawiało, tak, czy którą miało, jeżeli te wybuchy jakoś agresji są takie, że boimy się sami czasem, nie? Jeżeli wchodzą w grę jakieś używki, to wszystko są takie, że sygnały, w których już powinniśmy szukać pomocy.
I łatwiej nam będzie, jak cały czas rozmawiamy z dzieckiem, a nie właśnie tylko wtedy, kiedy coś się dzieje.
Rozmawiamy z dzieckiem, ale też reflektujemy. Ja też myślę, że istotną funkcją rodziców jest to, żeby widzieć, co się dzieje z dzieckiem, reflektować, rozumieć to, czyli pomyśleć, nie? Czy to, że Zosia dzisiaj rano nakrzyczała na mnie, to po prostu jest przejawem nastoletności, bo na przykład po południu już wróciła ze szkoły, była zadowolona i można było o tym porozmawiać. Czy to jest tak, że ona jest cały czas permanentnie i codziennie pobudzona i agresywna?
Bardzo dziękujemy za te wskazówki. Teraz zrobimy kilka minut przerwy. Moim i Państwa gościem była psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, pani Katarzyna Wieczorek.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Przed chwilą w audycji Sposób na rodzinę rozmawialiśmy z psychologiem Katarzyną Wieczorek o problemach młodzieży, o tym, jak my możemy pomóc młodym ludziom w trudnym czasie dorastania oraz o tych pierwszych trudnościach w życiu. Teraz ze mną w studiu jest Patrycja Moneta. Powiedz, Patrycja, skąd pomysł na stworzenie właśnie takiej piosenki z takim przekazem? No i jak wyglądają te poszczególne etapy jej tworzenia?
Pomysł na stworzenie piosenki wpadł mi do głowy, kiedy borykałam się z takimi problemami młodej osoby, czyli pierwsze zauroczenia i tak dalej. I ta piosenka opowiada o nastolatce, która właśnie przechodzi przez te wszystkie przeszkody i nie do końca sobie z tym radzi i właśnie szuka ukojenia w muzyce. I daje jej to po prostu wolność.
Tak u ciebie jest?
Tak, u mnie jest zdecydowanie. Ja, jak mam jakiekolwiek problemy w swoim życiu młodym, jako nastolatka, wybieram muzykę. Mhm. I to mi daje właśnie taki wewnętrzny spokój. Jeżeli mam jakiekolwiek problemy, czy to w szkole, czy ogólnie, to siadam i piszę. I wylewam tam w ogóle wszystko, nie? Wszystkie swoje żale, niepowodzenia. I to jest mega ukojenie dla mnie.
Jak to jest? Siadasz, masz coś do pisania i najpierw takie luźne myśli przychodzą, czy już zaczynasz coś powoli tworzyć?
Jak siadam do piosenki, to muszę mieć jakiś zamysł na to, jak chcę, żeby to brzmiało. Ja ogólnie jestem taka, że jak ja sobie coś wymyślę, to ja już to widzę. Ja już to widzę, ja już to czuję, już to słyszę. No i piszę i czasami jest taki dzień, że mogę pisać godzinami. Mogę siedzieć, pisać, tworzyć. No ale czasami jest też taki dzień, że nie jestem w stanie napisać nic. I właśnie ważne jest to, żeby się wtedy nie poddawać, nie? Żeby nie mówić, że dobra, nie będę śpiewać, bo nic mi nie wychodzi, tylko spróbować jutro i wierzyć po prostu w to, że to się uda.
Długo tworzyłaś ten utwór?
Czy długo? Szczerze, nie. Jeżeli chodzi o tekst, zajęło mi to z godzinę, dwie.
Naprawdę?
Naprawdę, no. Jeżeli chodzi o sam tekst, no i później, jak na przykład nagrywaliśmy w studiu czy coś, no to to już jest więcej o wiele pracy, żeby zrobić muzę, żeby to wszystko zlepić, nagrać teledysk, montaż i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o sam tekst, to było to mega szybko, bo ja po prostu otworzyłam się cała i ze mnie się wylewał ten cały żal i smutek, nie? Który wtedy mi towarzyszył.
Czy tworząc taki utwór, nie miałaś takiej obawy, że wystawiasz się na ocenę innych? Bo przecież pokazujesz to, co w tobie w środku, to co najcenniejsze, takie twoje uczucia.
Najważniejsze jest to, co czuję w danym czasie. I to jest właśnie przepiękne i to mnie zawsze wzrusza, że w muzyce jest coś takiego, że ja pisząc tekst i robiąc piosenkę, czuję swoje jakby tam odczucia i emocje i tak dalej, a osoba, która słucha już tego, czuje totalnie coś innego. I to mnie zawsze wzrusza, że mogę jakby robić muzykę, mogę pisać te teksty, i mogę je wypuszczać. I jakby każdy może to zinterpretować na swój własny sposób, nie? I to jest dla mnie przepiękne.
Czemu podjęłaś się takiego trudnego tematu, no, depresji, problemów, borykania się z tym wszystkim, a nie na przykład coś radosnego?
Myślę, że w tych czasach jest to problem ogólnie młodych ludzi, że nie każdy do końca umie sobie z tym radzić. I nie każdy mówi o tym głośno, że po prostu młodzi ludzie mają problemy i często oni nawet sami o tym nie mówią i się zamykają. Też to jest taki czas, jest jesień, jest smutno, jest ponuro, więc stwierdziłam, że to jest idealny czas na wydanie takiej piosenki i mam nadzieję, że ona do kogoś trafi i że będzie mogła komuś pomóc na przykład.
To teraz zapytam cię później, jak się tworzy taką piosenkę aż do teledysku. Najpierw masz tekst, później myślisz o tej muzyce, ktoś tworzy tą muzykę, jak to wygląda?
Ja robiłam tak, że najpierw miałam tekst, znaczy jak już napisałam cały ten tekst, no to wtedy jechałam z moim tatą do studia, bo mój tata zawsze jest i był przy mnie we wszystkich tych etapach. No i ja ogólnie nie robię samej muzy, ja nie gram na żadnych instrumentach i tak dalej. To wszystko robili ludzie ze studia, natomiast tekst i linia melodyczna to był mój pomysł. No i w studiu siedzi się troszkę, ale ja na przykład uwielbiam tam siedzieć, nie? Ja uwielbiam, jak mam te słuchawki na sobie i mogę sobie pośpiewać i tak dalej. Oczywiście muszę być skupiona i no i jakby to też jest praca, nie? Ale ja bardzo lubię tam pracować. No i tam się troszkę siedzi, żeby wiadomo, wszystko było idealnie, powiedzmy.
A sam teledysk? Skąd pomysł na Gdynię?
Pomysł na Gdynię ogólnie wziął się od mojego taty. Mój tata pomyślał, że akurat te klify będą fajnym pomysłem.
I są.
Dziękuję bardzo. I nagraliśmy to wszystko sami. Ja też ogólnie mam zajawkę na montaż. Ja lubię ogólnie montować, jeżeli chodzi o jakieś filmiki czy coś, na TikToka nawet. No to i ja to montowałam, tata to nagrywał, więc jakby stworzyliśmy to sami. I no nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest takie właśnie fajne, bo to jest takie moje, nie? Mhm. I najważniejsze w tym całym w ogóle procesie tworzenia muzyki i w nagrywaniu jest to, żeby wkładać w to całe swoje serce, nie? Żeby to było szczere, a nie żeby to było na przykład... No ja bardzo nie chciałam, żeby to było odśpiewane, nie? Ja chciałam, żeby to pokazywało, co ja naprawdę czułam w tamtym momencie.
Do kogo byś chciała, żeby ta piosenka trafiła?
Chciałabym, żeby ta piosenka trafiła do osób, które właśnie borykają się z takimi problemami, które nie wiedzą, jak sobie z tym radzić i nie mają takiej odskoczni, którą ja mam. I ja w ogóle jestem mega za to wdzięczna, że ja mam coś takiego, nie? Że nieważne, co się stanie, ja mogę iść, mogę śpiewać i to jest mój lek na wszystko. I chciałabym, żeby właśnie trafiła do takich osób, żeby też poszukali może ukojenia w czymś, co mi daje muzyka na przykład. No.
To co posłuchamy?
Posłuchamy.
A ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrej, spokojnej, no i przede wszystkim rodzinnej niedzieli. Alicja Samolewicz-Jeglicka, do usłyszenia.